Ogólniejszą, ostateczną formułę psychologiczną stanu hipnotycznego można upatrywać w tym, że w hipnozie aktywność duchowego centrum wszelkich aktów noetycznych zostaje zneutralizowana. Natomiast system witalno-automatyczny pobudzony zostaje do wzmożonej aktywności właśnie w zakresie swych najstarszych funkcji i form ruchu, a miejsce indywidualnego duchowego centrum aktowego człowieka zahipnotyzowanego zastąpione zostaje duchowym centrum aktowym sugerującego hipnotyzera. W ten poniekąd sposób, że centrum życiowe i popędowe hipnotyzowanego wchodzi w dziedzinę duchowego władztwa, funkcjonowania i oddziaływania hipnotyzera. Sąd, wola, miłość i nienawiść hipnotyzowanego nie są już jego, lecz należą do duchowego centrum hipnotyzera, siedzącego poniekąd jak jeździec na koniu popędowego automatyzmu hipnotyzowanego. Jest też niewątpliwe, że stopnie ustanowienia duchowej, obejmujące jakościowe uposażenie jedności z hipnotyzerem, są w znacznej mierze zależne od charakteru obiektu hipnozy i że omawiane tutaj fenomeny odczucia jedności i identyfikowania się wykazują głębokie pokrewieństwo ze wszystkimi innymi fenomenami. Przyjemność towarzysząca pozytywnemu podporządkowaniu się słabego silnemu, związana z automatycznie nieświadomie danym celem częściowego uzyskania pełni mocy silnego, jako pierwszy instynkt popędowy, poprzedza naszym zdaniem cel utrzymania się, samoobrony przed wywołującym obawę silnym. Zostaje ona tylko wykorzystana, że tak powiem, wprzęgnięta w służbę owej woli samozachowania i samoobrony. Dowodem tego jest to, że tak zwany pęd do podporządkowania się może stać się całkiem niecelowy, a nawet może prowadzić do następstw przeciwstawnych do tych, jaki miałby tak zwany popęd samozachowawczy. Schopenhauer przytacza następującą obserwację angielskiego oficera z Puszczy Indyjskiej. Biała wiewiórka jest tak skonsternowana spojrzeniem wiszącego na drzewie węża, które wyraża ogromny apetyt na zdobycz, iż zamiast się oddalać, coraz bardziej zbliża się do niego, a w końcu skacze nawet w rozwartą paszczę. Obojętne jest tutaj, czy chodzi o naturalnie ze strony węża mimowolną sugestię na jawie, czy o sugestię związaną z hipnotycznym uśpieniem jeszcze czujnych wyższych ośrodków wiewiórki. Popęd samozachowawczy wiewiórki został wyraźnie przezwyciężony przez ekstatyczne współdokonanie skierowanego na cel zniknięcia w paszczy apetytu węża. Wiewiórka odczuwa jedność z wężem i dzięki temu spontanicznie jednoczy się z nim, również cieleśnie, znikając w jego paszczy. Masochizm we wszystkich swoich prymitywniejszych i subtelniejszych formach jest dokładnie tak samo jak jego przeciwieństwo, sadyzm, z którym tak często rytmicznie występuje na zmianę u jakiegoś indywiduum. W zależności od układu sił w stosunku do partnera, jedynie podwójną, rozbudowaną, erotyczną wolą mocy. Albowiem również dla masochistów przedmiotem rozkoszy nie jest czysta pasywność jako taka, lecz przybierające postać odczucia jedności uczestnictwo we wzmożonej aktywności partnera, to znaczy sympatetyczne zdobycie mocy. Masochizm, jak i sadyzm, daleko powszechniej spotykane u dzieci niż u dorosłych, na przykład w pojawianiu się okrucieństwa wobec zwierząt, a nawet wobec rzeczy, na przemian z rozdzierającym odczuciem jedności z nimi, sztywnego uporu i bezgranicznego oddania, są u dorosłego tylko fiksacjami wczesnych faz rozwojowych, infantylizmy. Obydwa łatwo stają się punktami wyjściowymi idiopatycznego i heteropatycznego odczucia jedności. W obliczu obu zjawisk Schilder stwierdza: to pozornie nielogiczne połączenie w człowieku przeciwstawnych rysów wskazuje na powszechną zasadę psychologiczną o dużej doniosłości, którą można krótko sformułować w ten sposób, że kochający identyfikuje się z kochanym, to znaczy przejmuje w siebie przeżycia drugiego, doznaje ich jako własnych oraz wyraża tę identyfikację w działaniach i innych rysach. Wprawdzie nie bardzo możemy przystać na taką zasadę w odniesieniu do miłości w ogóle, to jednak tak ukierunkowaną tendencję musimy uznać w odniesieniu do związku erotycznego, co tutaj Schilder ma jedynie na oku. Schilder, podobnie jak Sigmund Freud, usiłuje również samą hipnozę powiązać genetycznie ze stosunkiem seksualno-erotycznym i w ten sposób wytłumaczyć obydwa fenomeny odczucia jedności. Na poparcie tego przytacza. Pierwsze. Sprzyjające popadnięciu w hipnozę zabiegi, łagodne gładzenie, powolne przemawianie, fascynujące spojrzenie, a także surowe pokrzykiwanie mają wartość erotyczną. Gasnące spojrzenie przed zaśnięciem i po obudzeniu ma ten sam wyraz, co spojrzenie towarzyszące zaspokojeniu erotycznemu. Pojawiające się podobne do doznań seksualnych uczucia przyjemności kierują się na hipnotyzera. Częste urojenie, że podczas hipnozy nadużył on seksualnie hipnotyzowanej osoby. Przykłady przytoczone przez Forela w jego książce o hipnotyzmie. W tym mają swoje źródło. Drugie. Okolica trzeciej komory mózgu, która w hipnozie ulega funkcjonalnej modyfikacji, jest także węzłowym ośrodkiem płciowości. Zaburzenia w tej okolicy prowadzą również do takich zaburzeń funkcji seksualnych jak impotencja, zakłócenia menstruacji, modyfikacje wtórnych cech płciowych. Trzecie. Hipnoza u zwierząt, przykład gatunku pająka walcowatego Galeodes gaspicus tascestanus, którego samczyk wczepiwczy się żuwaczkami w określone miejsce podbrzusza samiczki, tak ją paraliżuje, iż znosi ona cierpliwie akt płciowy, prowadzi do przyjęcia, że u człowieka hipnoza była pierwotnie biologiczną funkcją pomocniczą płciowości, a więc przygotowaniem ułatwiającym samicy akt płciowy. Czwarte. Ponieważ w każdym człowieku drzemie przeciwna płciowość, to też hipnotyzowanie mężczyzny przez mężczyznę oraz kobiety przez kobietę nie podważałoby w żaden sposób tej koncepcji. Gdyby ta nęcąca hipoteza Schildera oparła się dalszej krytyce oraz gdyby najważniejszy z jego dowodów historyczno-rozwojowy dał się potwierdzić większą liczbą faktów, to między erotycznymi i hipnotycznymi zjawiskami odczucia jedności uwidoczniłaby się więź pozwalająca je wspólnie wyjaśnić, czego dotychczas im brakowało. D. Przytoczony przez Zygmunta Freuda w jego rozprawie przypadki należy uważać za prawdziwe, patologiczne odczucia jedności. W związku ze zreformowanym na stronie 70 przypadkiem, gdy pewna pensjonarka otrzymuje od potajemnie kochanego mężczyzny list, który wzbudził jej zazdrość i na który reaguje atakiem histerii, a kilka jej przyjaciółek przejmuje go na drodze psychicznej infekcji, Freud zauważa. Niesłusznie byłoby twierdzić, że ów symptom przyswajają sobie przez współczucie. Przeciwnie, współczucie wyrasta dopiero z identyfikacji, odczucia jedności. A dowodem jest to, że taka infekcja bądź naśladowanie pojawia się również w okolicznościach, w których nie można przyjąć jeszcze mniejszej sympatii między obiema stronami niż ta, która zazwyczaj łączy przyjaciółki z pensji. Pierwsze zdanie Freuda jest z pewnością słuszne. Kwestionowałbym tylko to, że tutaj w ogóle powstaje współczucie. Ono bowiem zakłada właśnie fenomenalny dystans między ja. Tutaj przez odczucie jedności zlikwidowany. E. Także dziecięce życie psychiczne, różniące się pod wieloma względami nie stopniem, lecz typem od życia psychicznego człowieka dorosłego, wykazuje odczucie jedności podobne do tamtych patologicznych przypadków. Zatem już w dziecięcej grze, dalej w przypadku kiedy dziecko występuje jako widz w teatrze bądź w teatrze lalkowym, mielibyśmy więc do czynienia ze stanem faktycznym znacznie różniącym się od analogicznych przypadków, w których dorosły gra, lub jak się powiada, estetycznie się wczuwa. To, co u dorosłego jest wczuciem, tam jest odczuciem jedności. To, co właściwie tylko u dorosłego jest grą, tam jest czymś serio, a przynajmniej chwilową rzeczywistością. Porównajmy podany przez Leo Frobeniusa wymowny przykład dziecka, które trzema kamykami odgrywa Jasia, Małgosię i czarownicę. Także przytoczony przez Zygmunta Freuda przykład dziecka i nieżywego kotka, bardziej należy do psychologii dziecięcego życia psychicznego niż do psychopatologii. Indywidualna samoświadomość jest w dziecięcym życiu psychicznym jeszcze zbyt labilna i niespójna, aby oparła się dziecinnemu, znacznie wychodzącemu ponad miarę człowieka dorosłego, ekstatycznemu oddaniu obcej, eidetycznie przedstawionej istocie. Gdy mała dziewczynka gra mamę swojej lalki, to charakter odgrywania gry, to znaczy takiego działania, jak gdyby była mamą, istnieje tylko dla widza dorosłego. Samo dziecko w chwili gry czuje się, zgodnie ze wzorem własnej matki w stosunku do siebie, całkowicie zjednoczone z mamą. Tutaj jest to jeszcze wyobrażenie jednostkowe, a nie okazjonalny wyraz ogólny. A lalkę jednoczy z samym sobą. Dlatego łatwo reaguje także jako widz teatralny, zupełnie inaczej niż dorosły. F. Jako przypadki prawdziwego, ale występującego na przemian z prezentowaniem się własnego ja, odczucia jedności, należy też rozpatrywać kilka opisanych przez Esterricha szczególnych przypadków rozszczepienia świadomości, które on sam sprowadza do odczucia jedności, a dalej może niektóre zjawiska tak zwanego opętania, na temat którego Esterreich wydał niedawno wartościową monografię. Te odczucia jedności i identyfikacje mogą szczególnie jasno unaocznić fakt, że bynajmniej nie dochodzą one do skutku sumatywnie, dzięki naśladownictwu i współdokonaniu pojedynczych objawów, działań, aktów, lecz że następują jakoś nagle i w taki sposób, iż istniejąca już identyfikacja z cudzą osobą, Flournoy podaje przykład damy, która od czasu do czasu bywa Marią Antoniną, również w zmieniających się sytuacjach zewnętrznych, w których na przykład historyczna Antonina mogła nigdy się nie znaleźć, pociąga za sobą czysto automatycznie zachowanie w szczegółach takie samo. G. Dalej jako prawdziwe odczucie jedności, nie należące ani do typu idiopatycznego, narzucającego, że tak powiem, własne indywidualne ja, ani do typu heteropatycznego, w którym ktoś się całkowicie zatraca w innym ja, wymieniam także odczucie jedności, dla którego znamienne jest to, co nazywam fenomenem wzajemnego stopienia się. Najprostsza forma tego odczucia jedności jest niewątpliwie dana w spełnionym z miłości akcie płciowym, to znaczy w przeciwieństwie aktu spełnionego dla przyjemności, z potrzeby czy celowo, ponieważ obie strony podczas bliskiego zamroczeniu wyłączenia duchowego bytu, osoby, z którą wiąże się właściwy indywidualny byt ja, zdają się na powrót pogrążać w jednym prądzie życia, który nie zawiera już w sobie oddzielnego żadnego z indywidualnych ja, lecz również nie przedstawia budującej się na obustronnym prezentowaniu się ja świadomości, która obejmowałaby my. Fenomen ten niewątpliwie stał się główną podporą leżącej u podstaw bachicznych orgii i misteriów prymitywnej metafizyki witalności, zgodnie z którą ich uczestnicy wierzyli, że wraz z ekstatycznym rozpłynięciem się wszelkiej indywidualności zanurzają się w jednym praźródle, jakim jest natura naturans. H. Fenomen odczucia jedności poprzez stopienie się niewątpliwie nie ogranicza się jednak do sfery erotycznej. Powraca znowu w dziedzinie życia psychicznego, niezorganizowanej masy, jak to opisał wpierw Le Bon. Także tutaj zachodzi z jednej strony odczucie jedności wszystkich jej członków z przywódcą, który idiopatycznie narzuca siebie, zatem sam nie powinien i nie może być wtopiony w duszę masy. Oraz dołączające się do tego wzajemne stopienie się członków za pośrednictwem kumulatywnego zarażenia zwrotnego w jednym prądzie afektywnym i popędowym, który potem, zgodnie ze swym własnym rytmem, warunkuje zachowanie się wszystkich części, kapryśnie gnając przed sobą idee i projekty czynów jak burza liście. Powstanie owej duszy masy, która w każdym razie w swej istocie i formie ruchu wykazuje poszustną analogię do świadomości sennej pod progiem czuwania, do świadomości hipnotycznej, do świadomości zwierzęcej, do świadomości ludów pierwotnych, do świadomości dziecięcej. Masa jest zwierzęciem i dużym dzieckiem. I w końcu do wielu odmian świadomości patologicznej, zwłaszcza histerycznej, Sigmund Freud blisko związał z przypadkiem erotycznego stopienia. Jednak zbyt mi jeszcze brakuje członów pośrednich, które przemawiałyby za tą jego teorią masy. Freud definiuje pierwotną masę jako pewną liczbę jednostek, które na miejscu swego ideału ja umieściły ten sam obiekt, przywódcę i wzór lub wywodzącą się z niego ideę. I w następstwie tego w swoim ja zidentyfikowały się nawzajem. Siłą wiążącą ma być przy tym libido, o ile zostało ono już trwale odwrócone od celów seksualnych oraz wyparte do podświadomości. Wydaje się jednak, że ta hipoteza, która była prawdziwa, tłumaczyłaby nam przy pomocy jednej myśli wielką ilość dotychczas niekoherentnych zjawisk, na przykład również hipnozę będącą według Freuda masą dwuosobową. Nie dojrzeje jeszcze do osądzenia, zanim nie zostaną wyjaśnione najelementarniejsze problemy freudowskich teorii tego, co seksualne oraz miłości. I podobnie też typowym przypadkiem odczucia jedności obejmującego jakościowe uposażenie, który cały szereg dawniejszych autorów, wymienię von Hartmana, Bergsona, w ogóle doprowadził do identyfikacyjnej teorii miłości, to znaczy do twierdzenia, że miłość do drugiego człowieka polega na wchłonięciu dzięki odczuciu jedności jego ja przez własne ja. Względnie stał się najsilniejszą podporą tej teorii. Jest związek między matką i dzieckiem. Zachodzi tutaj szczególny, jedyny w swoim rodzaju wypadek, że ukochana istota już pierwotnie była cieleśnie i przestrzennie częścią istoty kochającej i że różne komponenty przeżyciowe działań i poświęceń, instynkt i popęd rozrodczy, popęd płciowy, prowadzących do zapłodnienia, dalej to noszenie płodu, przejście o charakterze ciągłym instynktu rozrodczego i popędu samozachowawczego w zaczynające się już przed porodem poruszenie instynktu opiekuńczego, wreszcie opieka nad samym dzieckiem, odłączonym od ciała, przejście o charakterze ciągłym instynktu opiekuńczego w wyraźnie psychiczną miłość macierzyńską, zdają się w sposób ciągły i nieskokowo wypływać z siebie. Abstrahujemy przy tym od niewiele jeszcze wyjaśnionego problemu, czy tak jak do trawienia konieczny jest według Pawłowa apetitus i jego korelat specyficzny sok żołądkowy, tak do skutecznego zapłodnienia konieczny jest również komponent psychiczny, pobudzenie automatycznego popędu rozrodczego. W jednym jednak wypadku fakty te nie powinny być wykorzystane, jak to czyni von Hartmann, do udowodnienia, że miłość jest tylko rozciągnięciem egoizmu bądź sensowniej popędu samozachowawczego poza własne ja, dzięki wchłonięciu cudzego ja we własne. Te właśnie fakty przemawiają całkiem innym językiem. Instynkt zachowania potomstwa i opieki nad nim staje się wyraźny już przed porodem i ostro odróżnia się od popędu samozachowawczego. W sposób wystarczający dowodzi tego naturalna obawa przed przerwaniem ciąży, której motywy zawsze są zgodne z kierunkiem popędu samozachowawczego. Już przed porodem matka i dziecko stanowią również dla samej matki dwie istoty, w odniesieniu do których występują oddzielne, także fenomenalnie impulsy popędowe. Popęd samozachowawczy i jego poruszenia wcale nie przechodzi tutaj w sposób ciągły w miłość macierzyńską. W związku psychicznym o charakterze ciągłym pozostaje raczej instynkt rozrodczy i instynkt opiekuńczy. Wielokrotnie opisywane już w świecie zwierząt ofiary zachowania życia matki na rzecz wydanego potomstwa i jego zachowania wskazują na samodzielność i pewien antagonizm obydwu popędów, które na pewno nie powstają dopiero dzięki wydania płodu i po jego wydaniu, lecz istnieją już przedtem i także fenomenalnie przeżywane są jako odrębne. Zazwyczaj można by mówić raczej o częstym przybliżającym odczuciu jedności matki z ja dziecka, w sensie ekstatycznego oddania się dziecięcemu ja, niż jak mówi von Hartmann o odczuciu jedności matki z dzieckiem, w sensie włączenia go we własną jaźń i popęd samozachowawczy. Marzycielski stan kobiety oddającej się swemu byciu i stawaniu się matką i oczekującej tego jest jakby wewnątrz organiczną ekstazą, w której dany jej jest dojrzewający płód. Również ciągłość między instynktami zachowania potomstwa i opieki nad nim oraz tym, co dopiero mamy prawo nazwać miłością macierzyńską, nie istnieje w tym stopniu, o jakim nieraz mówiono. Chciałbym nawet powiedzieć, że instynkt i miłość bardzo często pracują tutaj przeciwko sobie. Instynkt, jako przedłużenie kobiecego popędu rozrodczego, Uaktywnia się tym wyraźniej, im mniejsze jest dziecko i im mniej stanowi ono samodzielne, upsychicznione ja. Nieustająca troskliwość, najbardziej macierzyńskiej pod tym względem matki, często właśnie przeszkadza owemu samodzielnemu rozwojowi psychicznemu dziecka i wstrzymuje psychiczno-duchowy wzrost, często w tej samej mierze, w jakiej sprzyja rozwojowi organicznemu dziecka. Małpią miłością zwie język potoczny tę przedłużoną troskliwość, prowadzenie za rączkę i bezcelową tkliwość. Czy nie wygląda to tak, jak gdyby czysty, niezmieszany z miłością instynkt matki sprawiał, że najchętniej chciałby z powrotem zabrać dziecko do chroniącego ciała? Dopiero miłość matki likwiduje tę tendencję i kieruje się na dziecko jako samodzielną istotę, która powoli wydobywa się z mroku tego, co organiczne, i zdąża do coraz większego światła świadomości. Ujmuje ona, jak w ogóle miłość, dziecko w jego terminus ad quem, a nie jak instynkt w jego terminus ad quo. O odczuciu jedności matki z impulsami popędowymi, zmiennymi żądaniami i potrzebami dziecka wolno mówić tylko w odniesieniu do instynktownych komponentów tego całego stosunku. Jeśli jednak chodzi o te komponenty, to matkę prowadzi do jej działań opiekuńczych nie dopiero empiryczne rozumienie i odczuwanie przejawiających się w zjawiskach wyrazowych zmiennych potrzeb i stanów witalnych, lecz głębszy ponadempiryczny związek między rytmem życia matki a rytmem życia dziecka i treścią faz jego życia, który jest, jak mi się wydaje, tylko czasowo ograniczony owymi znakami fizycznymi. Na przykład pomiędzy rytmem, zgodnie z którym pierś matki napełnia się mlekiem, wywołując pragnienie oddania go, a rytmem powracającego u dziecka głodu, zachodzi jakieś dopasowanie, podobnie jak przyjemnością zaspokojenia, którą sprawia matce karmienie, a dziecku ssanie. Pobudzenia popędu do karmienia i dziecięcego głodu korespondują ze sobą, co zasadniczo umożliwia matce rozpoznanie u dziecka stanu głodu według jego rytmicznych faz. Matka nosi w sobie coś takiego, pod wieloma względami jeszcze mało zbadanego, jak organiczny system znaków odnoszących się do przebiegu dziecięcego życia, który pozwala jej głębiej znać swoje dziecko, niż jest to dostępne komuś innemu. Jeśli matka budzi się przy najlżejszym odgłosie dziecka, ale bynajmniej nie przy daleko silniejszych bodźcach innego pochodzenia, to bodziec chyba nie wyzwala tutaj najpierw obrazu jakiegoś objawu wyrazowego dziecka, który ma zostać zrozumiany, lecz bezpośrednio aktualizuje stale żywy instynkt opiekuńczy, przetwarzający się w pewną czynność, w której dopiero dochodzi do spostrzeżenia poprzedzającego zresztą jako warunek rozumienie. Dlatego matka może stawiać na podstawie uczuć prognozy zakończenia choroby, które często zaskakują lekarza. Dlatego miłość macierzyńska jest tak niezastąpiona, nie tylko z powodu trwałych korzyści, i za taką uważały ją wszystkie epoki i narody. Przedświadoma, witalno-psychiczna jedność matki i dziecka przez organiczne oddzielenie ciał właśnie nie zostaje jeszcze tak całkiem zerwana, iż można by ją ustanowić tylko dzięki fizycznemu systemowi znakowemu rozumianych objawów życia. K. Henry Bergson ściśle związał z sympatią przytoczone przez Fabra w jego dziele Souvenirs entomologiques, najbogatszej kopalni precyzyjnych opisów działań instynktownych. Fakty zachowania owada należącego do rzędu Hymenoptera, paraliżującego jednym nakłuciem bez uśmiercenia pająki, chrząszcze i gąsienice w celu złożenia na nich swych jaj. Ogólnie biorąc, nakłucie to dokonywane jest tak kunsztownie i jednoznacznie, stosownie do anatomii systemu nerwowego oraz celu sparaliżowania bez uśmiercenia, że chirurg, który eksperymentalnie studiowałby system nerwowy gąsienicy, nie mógłby tego uczynić lepiej niż czyni to osa, bez jakiegokolwiek uprzedniego doświadczenia. Usiłowanie wyjaśnienia owego bezspornie jednoznacznego, obiektywnego powiązania sensowego następujących kroków, wybór ośrodka nerwowego do nakłucia go, sparaliżowanie gąsienicy bez uśmiercenia jej, złożenie jaj przez osę, jako łańcucha odruchów, bądź na podstawie nagromadzenia odziedziczonych doświadczeń, nie ma żadnych widoków powodzenia. Tak sądzi Bergson, tak również w ogóle zapatruje się na naturę prawdziwych instynktów drisz. Niewątpliwie warunkiem jest tutaj jakiś rodzaj pierwotnej wiedzy, w najszerszym znaczeniu posiadania czegoś w ogóle, osy o procesie życiowym gąsienicy. Jasne jest, że sympatia oznacza tutaj coś całkiem odmiennego, nie tylko od współodczucia. Chodzi tu przecież o działanie raczej wrogie, wykorzystujące inną istotę do własnych celów życiowych gatunku, a nie o działanie korzystne dla drugiego, lecz również od odczuwania i rozumienia. Może tu chodzić jedynie o pewien rodzaj odczucia jedności osy w procesie życiowym i organizmie gąsienicy, o jakieś odczucie jedności z wypływającym z jednego centrum życiowego, jednolitym procesie życia, który określa i kieruje zarówno systemem nerwowym gąsienicy,